Regionalny punkt widzenia w poszukiwaniu tożsamości regionu. Tradycja, historia, wyjątkowi ludzie. Tajemnicze miejsca, ciekawe inicjatywy. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Bardzo gorąco witamy z gościnnej Brudnicy. Dotarliśmy tutaj razem z ekipą Regionalnego Punktu Widzenia, by opowiedzieć Państwu o wielokulturowości tego miejsca. Nasze województwo, no właśnie, teraz wydaje się bardzo takie jednorodne, jednolite. Myślę, że nawet wielu mieszkańców nie wie, że kiedy odwiedza Brudnicę czy te okolice, no to tak naprawdę odwiedza dawne pogranicze. O tym, jak żyli tutaj wspólnie mieszkańcy różnych narodowości, różnych religii przez lata, przez wieki. Mówić będziemy dzisiaj w Regionalnym Punkcie Widzenia. Od nowego roku co środę będziemy próbowali jakoś budować tę tożsamość regionu, pokazywać ciekawostki historyczne, niesamowitych ludzi, zdarzenia. Wszystko po to, żebyśmy jakoś w tym regionie bardziej, lepiej się poznali. Na początek Brudnica i goście. Witam panią Aleksandrę Kurek, historyka, przewodnika.
Dzień dobry.
Jest z nami także dyrektor Brodnickiego Muzeum, Marian Maciniak. Dzień dobry. Słynny brodnicki gawędziarz, tak o panu tu mówią, że ciężko pana zatrzymać, jak już pan zaczyna opowiadać.
Witam, będę starał się hamować.
Tak naprawdę pan Marian zainspirował tę dzisiejszą audycję już, kiedy byliśmy tutaj we wrześniu w wakacyjnym programie. Zaczął opowiadać właśnie o tym pograniczu, o tej wielokulturowości, o tym, jak niesamowicie tutaj mieszkańcy razem żyli. Dziś trochę szerzej będziemy mogli przybliżyć ten temat. Jest z nami także historyk Brodnickiego Muzeum, pan Bartosz Markuszewski.
Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie. Zacznijmy może od początku. Nie będziemy tutaj oczywiście robić akademickiego wykładu o historii powstania w ogóle Brodnicy. Brodnica zawsze była, panie dyrektorze, na pograniczu, tak?
Brodnica leży na pograniczu i etnicznym, i geograficznym. My leżymy na północno-wschodnim fragmencie ziemi chełmińskiej. Graniczymy przez rzekę z Mazowszem i z dawnymi Prusami od północy, więc na tym terenie zawsze ścierały się jakby trzy elementy.
Miejscowy, i granica zawsze była na Derwence, tak?
Można... Tak, mhm. przez parę tysięcy lat, ponieważ tą migrację z Mazowsza na północ i z północy, najazdy z północy na te bogatsze tereny, rolniczo bogatsze, widoczne są również w znaleziskach archeologicznych.
Powstanie, no właśnie jest pan archeologiem, powstanie Brudnicy to schyłek wieku XIII, z tego co pamiętam. Czemu Brodnica zawdzięcza powstanie? Temu, że był tutaj właśnie ten tak ważny szlak handlowy?
Znaczy Brodnica, znaczy teren, na którym obecnie leży Brodnica, znalazł się na terenie państwa krzyżackiego, na terenie ziemi, którą krzyżacy otrzymali w nadaniu, w celu ustawienia tamy przed najazdami ludów pruskich, czyli z terenów dzisiejszej Litwy. Były to tereny bogatsze, rolniczo przede wszystkim, dlatego jednym z niewielu źródeł utrzymania Prusów, którzy siedzieli na lichych ziemiach w lasach i na terenach, które się nie nadawały do uprawy rolniczej, były najazdy grabieżcze na nasze tereny. W związku z tym książęta mazowieccy, żeby się zabezpieczyć przed tymi najazdami, oddali krzyżakom ziemię chełmińską w celu stworzenia takiej bariery. No i jak w ziemia chełmińska i geograficznie, i historycznie oddzielona jest od południa Drwęca i w związku z tym ta granica funkcjonowała przez historycznie, tylko w źródłach historycznych przez prawie 700 lat.
No właśnie, mało wiadomo tak naprawdę o tych pierwszych mieszkańcach Brudnicy. Kim oni byli, panie Bartoszu? To byli głównie już wtedy Niemcy, Polacy, ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj z innych okolic, z głębi Mazowsza. Coś o nich wiadomo?
To byli ludzie pochodzenia niemieckiego. Później zaczęli napływać z okolicznych terenów, czyli właśnie z Mazowsza, z północy. I tak ta Brodnica powoli się rozwijała aż do przejścia w ręce polskie, gdy zakon krzyżacki upadł. Wtedy ta struktura zaczęła się częściowo zmieniać, bo zaczęli napływać z terenów wcześniejszych państw, wcześniejszego państwa polskiego, zaczęli napływać ludność tutaj do Brodnicy typowo polska.
No właśnie, bo w okresie wojny 13-letniej Brodnica kilkakrotnie zmieniała tak naprawdę swojego właściciela, tak mówiłem źródła. Raz był nim zakon, innym razem należała do Polski, to już jakoś mieszkańcy różnicowało mieszkańców? Miało to na nich wpływ?
To znaczy, musimy pamiętać o tym, że mówimy o czasach, kiedy narodowość jako taka nie istniała. Ludzie mówili albo w jednym języku, albo w drugim, a ze względu na to przemieszanie ludnościowe na terenie miasta i okolic, większość mieszkańców tych terenów mówiła w dwóch językach, i polskim, i niemieckim. O kształtowaniu się świadomości narodowej jako takiej możemy mówić dopiero gdzieś w XIX wieku. Wtedy ludzie musieli się deklarować, czy są Polakami, czy Niemcami. Natomiast w średniowieczu to byli ludzie, którzy przyjeżdżali w jakiś sposób funkcjonować, robić interesy, dorabiać się i mieszkać bezpiecznie.
Nie było jeszcze takiej deklaracji narodowościowej. Jak to życie właśnie w średniowieczu, bo w 1466 roku Brodnica staje się miastem polskim, tak? Co się wtedy dzieje? Jak tutaj to życie wygląda? Stosunki między mieszkańcami? Czy to pogranicze ciągle determinowało to, że nie wiem, przyjeżdżali tu chociażby jacyś handlarze, kwit pewnie handel? Jak to wyglądało?
No, handel zdecydowanie, ponieważ Brodnica była wtedy ważnym ośrodkiem handlowym. Drwęca sprzyjała prowadzeniu tego typu działalności, bo wiadomo, że wtedy w tamtych czasach rzeka to był główny taki szlak handlowy, który pozwalał właśnie na prowadzenie tego typu działalności. No, Brodnica przeszła wkrótce, stała się starostwem, tak? Przeszła tak jakby w ręce osób, które otrzymywały te tereny z nadania królewskiego, więc tutaj byli działyńscy, później kolejne rody, między innymi też Anna Wazówna otrzymała te starostwo na początku XVII wieku. Także w tym momencie zależało to zdecydowanie od tego, kto tak naprawdę zarządzał tymi terenami. Czyli jeżeli byli działyńscy, to oni bardzo byli przychylni chociażby reformacji. Czyli wtedy zaczęli pojawiać się chociażby na naszych terenach protestanci i oto oni stanowili w tym momencie większość w naszym mieście. Więc tutaj ten układ polityczny i geograficzny determinował też zajęcie ludności, która się trudniła czy handlem, czy jakąś produkcją na lokalną skalę, albo też szerszą, bo wiadomo, że drwęcą można było, połączenie z Wisłą umożliwiało transport towarów chociażby do Gdańska i z kolei z powrotem przywożono tu chociażby towary solne, czyli na przykład śledzie czy też dorsze.
Panie dyrektorze,
Ten rolniczy charakter i eksport naszych płodów rolnych, z tego utrzymywali się krzyżacy, trzeba pamiętać. Poza tym zamek w Brodnicy był jednym z ważniejszych obiektów obronnych na terenie państwa krzyżackiego. Nasza konturia miała obowiązek przechowywania zapasów żywności i broni większych niż Toruń i Elbląg razem wzięte, więc ze źródeł wiadomo, że na zamku były przechowywane na przykład 1500 ton żyta. Były takie okresy, kiedy krzyżacy się przygotowali. Natomiast tutaj kolega wspomniał o tym, że Anna Wazówna była naszą starościną przez 20 parę lat. Razem z Anną Wazówną do Brodnicy ściągnęły rodziny szwedzkie, które zostały wygnane razem z Zygmuntem, znaczy poplecznicy Zygmunta III, który pretendował do korony szwedzkiej. I to jest kolejna migracja, która, że tak powiem, odbiła swoje piętno na naszym terenie i w mieście.
Co chwilę nowi mieszkańcy, nowa kultura, nowa tradycja, czasami nowa religia. Jak ta codzienność wyglądała? Ci ludzie, nie wiem, zaczynali od konfliktów, czy przez to, że to było może miasto też pogranicza, handel kwitł, było duże rozwarstwienie. Co wiemy o tej codzienności? Pani Aleksandra.
No wiem w sumie dużo, ze względu na to, że zachowały się i źródła pisane, ale przede wszystkim na podstawie badań archeologicznych. W ogóle mieszkańcy Brodnicy to należy podkreślić, że zawsze byli bardzo gościnni. Czego dowodem jest nawet nasz herb. Prawa dłoń na czerwonym tle, symbol gościnności, a równocześnie praworządności.
Dzięki temu osobom różnych narodowości dobrze się tu po prostu żyło, tak?
Tak, tak.
Ich obecność nie zaczynała się od konfliktu.
Nie było takich konfliktów, takich bardzo ostrych. Chociaż na przykład jak brodnicką starościną została Anna Bazówna, to mieszkańcy miasta, zwłaszcza mężczyźni, niezbyt chętnie na to zareagowali i niezbyt chętnie ją tutaj przyjęto. Później okazało się,
że... Był jakiś ostracyzm? Nie spotykali się z nią? Były jakieś akcje uprzykrzające jej życie?
No nie, może aż tak bardzo nie, ale dochodziły do niej jakieś informacje, że jest niezbyt chętnie tutaj też widziana, bo nie widziana była pozytywnie na dworze swojego brata. Czy to wcześniej w Krakowie, a później w Warszawie.
Dlaczego? Dlatego, że była zbyt niezależna?
Przede wszystkim tak, ona była niezależna. Ona dużo, mocno wpływała na decyzję króla Zygmunta III Wazy. A w ogóle to była ewangeliczką zagorzałą i to się możnym polskim panom nie podobało. Ale okazało się, że ona miała taką umiejętność na przykład godzenia ewangelików i katolików tutaj w Brodnicy mieszkających. Była prawym człowiekiem, była dobrą władczynią i okazało się, że mieszkańcy ją pokochali. Także
a to godzenie na czym polegało?
Ona nawet nadała taki
ton. Była pewną mediatorką? Jak to
znaczy na pewno godziła zwaśnione strony, jeżeli chodzi chociażby o katolików i ewangelików w tym czasie tutaj mieszkających. Wyciągała rękę i do jednych i do drugich. Ja powiedziałam, że sama była ewangeliczką, a więc do końca swojego życia nie dała się przekonać, żeby przejść na wiarę swojej mamy. Ale w sumie to dobrze stało się, dlatego że była taką osobą, która kierowała brodnickimi ewangelikami. To chociażby to jest dowód na to, że byliśmy tacy, przyjmowaliśmy chętnie wszystkich. Na przykład na przełomie XVII-XVIII wieku, XVI-XVII wieku w Brodnicy pojawiali się wędrowni Szkoci, trudniący się handlem, drobnym handlem. I oni też nie odczuwali jakiejś presji ze strony mieszkańców miasta, że są tutaj niepotrzebni. Tym bardziej, że trudnili się handlem. A Brodnica, oprócz tego, że przede wszystkim bazowała na rolnictwie, to jednak kupcy tutaj też byli, prawda? I oni, ci Szkoci, mogli być jakąś konkurencją dla nich, a jednak nie.
Patrzono na nich przychylnym okiem. No właśnie to, że rozwijał się tutaj handel, była w pobliżu granica, panie Bartoszu, to przyciągało też na przykład, nie wiem, przemytników?
No oczywiście, zwłaszcza w sytuacji, kiedy byliśmy już pod zaborem pruskim. Postanowiono w połowie XIX wieku utworzyć komorę celną w Osieku, czyli na granicy między zaborami. No i początkowo ta komora nie spełniała swojej funkcji, ponieważ ci celnicy, którzy tam przebywali, byli dosyć słabo opłacani i łatwo dawało się ich przekupić. Stąd, a że w naszym zaborze pruskim te towary były jednak, to jest uznany fakt, że w lepszej jakości niż w Królestwie Polskim, stąd wiadomo było, że część z tych towarów, jeżeli nielegalnie, to w sposób nielegalny trafiała na stronę Królestwa Polskiego.
Co wiemy o tym przemycie? Jak przemycano?
To znaczy, no oprócz, jeżeli nie udało się przekupić, to oczywiście przemycano w sposób wszelki, jak się tylko dało. Jeżeli przewożono, jest taka nawet, to już była akurat historia z okresu powstania styczniowego, kiedy Natalis Sulerzyski, tutaj nasz lokalny patriota, starał się dostarczyć broń na tamtą stronę i po prostu skrzynię, w której znajdowała się broń, była oznaczona jako sukno. chociażby, co miało uniemożliwić odkrycie rzeczywistej zawartości. No a tam były karabiny, amunicja i cały potrzebny sprzęt, prawda, do prowadzenia powstania. Także ta działalność przemytnicza musiała być spora, skoro zdecydowano się obsadzić tę komorę celną żołnierzami, którzy już nie byli tak skorzy do przekupstwa. No i urzędnikami, którzy otrzymywali zdecydowanie wyższe pensje, co oczywiście też miało zniechęciać do brania jakichkolwiek łapówek czy innych korzyści majątkowych.
A to, że miasto przygraniczne, pograniczne, handel, przemytnicy, nie wiem, miało wpływ jakoś coś wiadomo na przestępczość Brudnicy? Żyło się tutaj niebezpiecznie, czy raczej udawało się utrzymać porządek?
Znaczy o tym nie wiemy. Znaczy ta działalność przemytnicza nie miała takiego charakteru, jaki nam się dzisiaj kojarzy z przemytem. Trzeba pamiętać, że na terenach zaboru rosyjskiego żywność była tańsza, natomiast produkty przemysłowe były droższe niż w Prusach. W związku z tym, wykorzystując różnice cen, eksportowano towary przemysłowe z naszej strony na stronę.
Czyli to był taki przemyt w dwie strony, tak?
Natomiast
trochę
tam
przemykano
kupowano,
pewnie.
Kupowano żywność, która tu była droższa. Są również informacje na przykład o tym, że urzędnicy pruscy wymieniali swoje wypłaty na pieniądz rosyjski, ponieważ on był kruszcowo był lepszy. W związku z tym no, to była taka jakby normalna dodatkowa działalność ludności okolicznej po jednej, po drugiej stronie rzeki.
Tak, no i dodatkowo w tym momencie w Brodnicy funkcjonowały dwie walety. Pieniądz pruski i właśnie pan dyrektor wspomniał ten rosyjski. One były na równoprawne tak naprawdę. Dopiero później zmieniono ten fakt, ale w pewnym momencie to było tak, że były tak naprawdę używano tutaj tych dwóch walut.
Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku Brodnica znalazła się w zaborze pruskim. Jak to wpłynęło na strukturę miasta? Więcej było wtedy Polaków, więcej Niemców? Pani Aleksandra.
Tak, Brodnica razem z Górzynem znalazła się w granicach Królestwa Pruskiego, a z kolei gminy Osiek, Świedziebnia, należące do dawnego powiatu rypińskiego, znalazły się w granicach Cesarstwa Rosyjskiego. Czy to wpłynęło na...
Na strukturę mieszkańców. Czy doszło do jakiejś wymiany
pewno,
na przykład?
Tak, na pewno tak. Ze względu na to, że ta struktura mieszkańców kształtowała się różnie, w różnych wiekach. Począwszy od małej ilości, właściwie pierwsze takie dane statystyczne, bardzo dokładne, pochodzą z 1772 roku. I wtedy urzędnicy pruscy, potrzebując danych co do ustalania podatków, wyliczyli, że mieszkańców Brodnicy było wówczas 1283 osoby. Z tego mniej więcej równo było pochodzenia polskiego i niemieckiego. A później tej ludności przybywało. Także doszło do takiej sytuacji, że w 1910 roku my mieliśmy prawie 8 tysięcy ludności, a więc ten przyrost był dosyć mocny. Przez długie lata Brodnica należała do czołówki miast pod względem ludności. Byliśmy za Toruniem i za Grudziądzem.
W
tej chwili jesteśmy daleko z tyłu, ale...
Ważna kwestia, tak jak tutaj pani Aleksandra powiedziała, w zaborze pruskim, no, pół na pół, tak? Dochodziło do niesnastek między mieszkańcami pochodzenia polskiego a Niemcami, no bo jednak Polacy no, byli w zaborze żyli, prawda? Niby u siebie, ale nie byli
tak
traktowani.
Tak jak mówiłem, znaczy tereny ziemi chełmińskiej były lennem korony, także miejscowi nie mieli tej świadomości, że są Polakami, bo właściwie te tereny przez 600 lat wcześniej były pod panowaniem Krzyżaków, czyli ludzi mówiących w języku niemieckim. Rozmawialiśmy o 1772 roku i o tym, co się działo. Pani Ola podała liczbę mieszkańców, którzy płacili podatki. Trzeba pamiętać, że to byli jakby właściciele domów, posesji i rzemieślnicy, natomiast drugie tyle stanowiła służba i dzieci, nie liczyło się wtedy tych osób do spisu ludności. W związku z tym Brodnica była niewątpliwie większym miastem niż te tysiąc kilkaset osób. To była jedna sprawa. Druga sprawa, w 1772 roku pojawiają się pierwsi Żydzi na terenie miasta, ponieważ wcześniej nie wolno im było się osiedlać na terenach tych, że tak powiem, byłych Prus zachodnich. To jest druga sprawa. W 1772 roku było 17 osób wyznania mojżeszowego według tego spisu.
Ale z czasem coraz więcej, aż doszło to do 370 osób.
Wracając do tego, czy Brodnica była miastem polskim czy niemieckim, w cudzysłowie, to znaczy czy polskojęzycznym, czy niemieckojęzycznym, przez właściwie całą swoją historię, aż do 1920 roku, ta liczba ludności, wahając się oczywiście o parę, o 10-20% w jedną albo w drugą stronę, była prawie zawsze równa. Już od średniowiecza w najstarszych źródłach Brodnica występuje pod dwoma nazwami, które znaczą to samo. Albo Brodnica, albo Strasburg. Stąd nazwa do 1920 roku Brodnicy Strasburg, później dodano in Westpreussen, żeby odróżnić od tamtego Strasburga. W obu przypadkach nazwa oznacza strażnice nad Brodem. Czyli to jakby wyjaśnia też lokalizację miasta. Mieliśmy chronić przejścia przez Drywęce, właśnie odcinającego te dwie krainy historyczno-geograficzne.
O tym już pan wspominał, żyli tutaj protestanci, ewangelicy, katolicy, Żydzi, pojawili się także mennonici. O tej religijnej, o tym tyglu religijnym powiemy po krótkiej przerwie. Dziś regionalny punkt widzenia z Brodnicy. Opowiadamy właśnie o wielokulturowości tego miejsca. Wrócimy za 3 minuty.
Never dreamed it could be over. I never wanted.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
W poszukiwaniu tożsamości regionu zawędrowaliśmy dziś do Brodnicy. To miasto przez wieki było miastem wielokulturowym. Żyli tutaj ludzie różnych narodowości, ale także różnych religii. W przerwie wyliczyliśmy, panie Bartoszu, tak naprawdę wyznawcy wszystkich religii żyli na przestrzeni wieków w
Brodnicy. Tak. Dokładnie tak.
Często razem.
Katolicy, Żydzi czy też prawosławni. To było naprawdę wielokulturowe miasto, przy czym pomimo tej wielokulturowości nie dochodziło do większych sporów. Było oczywiście jakieś pomniejsze zatargi, chociażby o kościół farny, kto ma prawo tam nim dysponować. Często opierały się one nawet o sądy królewskie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jeżeli byśmy podsumowali, nie było tu jakichś większych zatargów, a o takiej współpracy dobrej czy koegzystencji wszystkich wyznawców wszystkich religii może świadczyć chociażby taka relacja Antoniego Chudzińskiego, nauczyciela z naszego gimnazjum, którą pozwolę sobie zacytować może w tej chwili. Bawiliśmy się razem, brataliśmy się razem, swataliśmy się razem. W naszych schadzkach mówił jak to chciał, gdyż władaliśmy mniej więcej wszyscy obydwoma krajowymi językami. Czyli ci ludzie ewangelicy i Polacy, katolicy, których była zdecydowana większość, generalnie nie mieli problemu z tym, że ktoś ma jakieś inne przekonania, czy też inne wyznanie.
Jest w historii Brodnicy także ciekawy moment, kiedy pod osłoną nocy wspólnie działano.
No tu chodziło o budowę kościoła ewangelickiego, nowego zboru i doszło tam do pewnych niejasności. Władze pruskie nie do końca zgadzały się podobno z dokumentacją, dlatego przysłano oddziały wojskowe, które miały wstrzymać budowę i pilnować, żeby się tu nic nie działo. Postanowiono obejść ten zakaz w ten sposób, a jak wiemy, Polacy bardzo dobrze sobie radzili z obchodzeniem zakazów pruskich. W ten sposób właśnie postanowiono obejść ten zakaz, że budowę kościoła kontynuowano nocami, gdy tej straży tak jakby tak silnej nie było.
I nikt tego nie zauważył?
Znaczy, znane są pisma Jana Wybickiego, landrata pruskiego, który miał pilnować praworządności. Był Polakiem, był właścicielem majątków wokół Brodnicy, był katolikiem i tłumaczył królowi Fryderykowi Wilhelmowi III, jak to się stało, że prace zostały wstrzymane na etapie fundamentów, a kościół stanął, jest zadaszony, więc on mówi, że no... Myśmy pilnowali, ale już mogliśmy pilnować od świtu do zmroku, bo potem jak jest ciemno, to i tak nic nie widać. W związku z tym znaczy żandarmeria opuszczała teren, a wtedy ludność okoliczni, właściciele majątków i Polacy, co ważne, i Polacy, i Niemcy, czyli i katolicy, i ewangelicy, i luteranie, bo trudno to mówić o ewangelikach, to był połączony kościół ewangelicki, budowali razem z własnych materiałów. No i Fryderyk Wilhelm III został postawiony przed faktem dokonanym, w związku z tym dołożył dla świętego spokoju 4,5 tysiąca talarów i ufundował dwa dzwony. No i w ten sposób stanął kościół, dziś kościół szkolny. Po wojnie kościół ewangelicki został przekazany przez mieszkających w Brodnicy ewangelików.
I nie było żadnych konsekwencji, no bo nie dało się już tego kościoła rozebrać, panie Aleksandrze.
Ale może jeszcze dopowiem, że taka dobra relacja panowała między wyznawcami, między Żydami a Polakami. Na przykład synagoga znajdowała się przy ulicy Przykop, a ta ulica dochodziła do ulicy Farnej, przy której znajdowała się nasza brodnicka fara, kościół katolicki. I bardzo często było tak, że jak mieszkańcy Brodnicy wychodzili z jakiegoś nabożeństwa, które odbywało się w farze, przechodzili pod synagogą i wtedy bardzo ładnie siebie pozdrawiali, jeżeli akurat ktoś tam przed synagogą stawał. I albo na przykład odwrotna sytuacja też taka była i wszystko dobrze.
Był taki okres też w historii Brodnicy, gdzie wiele kamienic należało właśnie do Żydów, chyba nawet więcej niż do Polaków. Na tym tle dochodziło do jakichś...
Zwłaszcza duże kamienice znajdowały się przy dużym rynku i były to kamienice, które znajdowały się, które były własnością Żydów. I nie słyszałam, żeby były między z tego powodu jakieś złośliwości, czy jakieś dochodziło do jakichś walk.
Znaczy, u nas nie można mówić o przewadze, tak jak w niektórych miastach w Polsce w okresie międzywojennym. U nas ta, że tak powiem, grupa wyznawców Żydów nigdy nie była duża i nie była znacząca. Natomiast zwykle byli to ludzie o lepszym statusie majątkowym, ponieważ ci biedniejsi, tych biedniejszych nie było stać na to, żeby przechodzić do Prus, starać się o obywatelstwo i tak dalej. No i na tle, jeżeli dochodziło do jakichś niesnasek, to głównie na tle gospodarczym. A nie na tle ekonomicznym, a nie na tle religijnym.
Ale żeby nie było tak słodko, to dotknął pan roku 1920. Miasto wraca do Polski. Nie bez powodu do tej pory mówi się, co niektórzy tutaj w tych okolicach o was mówią, krzyżacy, a o innych mieszkańcach tej okolicy bosantki. O co w ogóle chodzi w tym konflikcie?
Jest to przeniesienie granicznego położenia Brodnicy i różnic kulturowo-cywilizacyjnych w tych prowincjonalnych, na tych prowincjonalnych terenach i Prus, i zaboru rosyjskiego. Jednak ta różnica cywilizacyjna była ogromna. Już wspominałem, towary przemysłowe tam były trudno dostępne i drogie. Tutaj jednak ten wpływ Prus, szczególnie pod koniec XIX wieku, był ogromny. Od połowy XIX wieku Prusy starały się podciągnąć kulturowo, cywilizacyjnie, gospodarczo i materialnie tereny prowincji. To było związane także z Kulturkampfem, czyli jakby z przekonywaniem mieszkańców tych terenów peryferyjnych, że jednak są Niemcami. I różnica cywilizacyjna była ogromna. Te różnice były widoczne jeszcze 20-30 lat temu, jak się przejeżdżało przez miasta tamtej części Mazowsza i wjeżdżało na te tereny.
Do tej pory, bo bosantki to mieszkańcy pobliskiego Rypina.
No dobrze się pan domyślił, tak, ja nie chciałem użyć tego.
Odwiedzimy także tamtą część granicy w regionalnym punkcie widzenia, więc oni będą mogli mówić o mieszkańcach.
Ale ważne, że to nie ja powiedziałem, tylko...
Ale no, traktujemy to teraz na zasadzie pewnej ciekawostki, oczywiście. Natomiast oczywiście nie obrażając nikogo, natomiast ważna kwestia, te różnice, tak, i między mieszkańcami w ich świadomości już w latach 20. tak się zaczęły kształtować.
Znaczy nie tylko w latach 20. No one były cały czas, jak już mówiłem, od archeologicznych znalezisk, czyli od epoki brązu właściwie widać cały czas migrację ludności z terenów Mazowsza na północ. To jest jedna sprawa. Tam po prostu demograficznie ten teren się rozwijał bardziej, natomiast gospodarczo słabiej, i to pociągnięcie ludności w tą stronę.
A teraz współcześnie, panie Aleksandro, jakoś czuć te różnice?
No, czy może one się zacierają, ale ja pamiętam.
Taka pewna niechęć jest.
To znaczy...
Podskórna.
Może to tak humorystycznie do tego podchodzimy. Mnie przynajmniej się tak wydaje. Ale pamiętam, jak takie zatargi między mieszkańcami Rypina, bo okolic, a tutaj Brodnicy były. To znaczy, najczęściej dochodziło do jakichś bujek wtedy, kiedy młodzież szkolna miała jakieś wspólne zawody, i po zawodach między uczniami liceum rypińskiego, a tutaj brodnickich szkół dochodziło do jakiejś takiej, no można tak powiedzieć, że ustawki. Albo na przykład były takie walki też w czasie jakichś potańcówek. Zwłaszcza jak te zabawy odbywały się gdzieś na wsi. No to wtedy wkraczała już wpierw milicja, a później policja. Nie wiem, jak jest w tej chwili, ale...
No, nie słychać, ale przynajmniej
do tej
o tym,
pory
żeby
nie
na
słychać
całe szczęście
ustawka,
się
lama. Ale w dalszym ciągu jeszcze nieraz usłyszymy takie, a pomorskie śledzie, a wy jesteście Niemcami. Ale to z takim przymrużeniem oka, a my odgryzamy się w ten sposób, że mówimy o bosantki.
Ja nigdy, przepraszam, że wejdę tu w słowo, ale nie słyszałem nigdy, żeby były jakieś konflikty fizyczne, że tak powiem. Natomiast często tłumaczy się po jednej, po drugiej stronie jakieś takie działania, które nie są działaniami oczekiwanymi, zachowania, które nie są zachowaniami oczekiwanymi tym, że ktoś jest albo krzyżak, albo antyk. Ponieważ wbrew pozorom są to naprawdę, ludzie tutaj myślą inaczej, z tamtej strony rzeki i z tej, jakby inaczej
widać,
podchodzą.
Tak? W podejściu do czego widać różnicę?
Inna mentalność do pracy, do życia, do wszystkiego są. To są naprawdę...
Tutaj jakby, troszkę lepiej zorganizowani, tak?
No, to pan powiedział. Ja tego nie chciałem.
Nie chcę podsuwać tych antagonizmów. Natomiast
ludzie z tej strony są bardziej praktyczni w podejściu do pracy, czyli jak już mają coś zrobić, to zrobią i koniec. Natomiast z tamtej strony jest więcej tej takiej fantazji i mówienia o pewnych sprawach, o podejściu do pracy. Znaczy, to są takie moje obserwacje jakby zupełnie prywatne. Natomiast z ciekawostek, jaka to była granica mentalna i gospodarcza i administracyjna, przygotowując, że tak powiem, widokówki z terenów Brodnicy wysyłane między 1895 a 1920 rokiem, przeszło mi przez ręce jakieś 1500 widokówek. Niech pan zgadnie, ile zostało wysłanych na tamtą stronę do zaboru rosyjskiego.
Nie mam pojęcia.
Żadne. Z tego 1500, z czego jakieś 15% jest pisane po polsku, tak w ogóle, żeby było śmieszniej.
Jedna.
I to pisze córka do mamy, na Krymie w ogóle mieszkali, że przyjechała, odwiedzali rodzinę przy granicy i przyjechała z ojcem do Brodnicy wyleczyć zęby. Jak tylko skończy to leczenie zębów, to wracają do siebie, dosłownie. Więc to była taka granica.
Rok 45 to w całym naszym województwie tak naprawdę początek, już tak musimy powoli kończyć, początek no, ogromnych zmian i tak naprawdę w tej chwili jesteśmy już tutaj regionem bardzo jednorodnym. W Brodnicy też tak jest, prawda?
No już w tej chwili, że tak powiem, mamy właściwie miasto jednowyznaniowe. Z tego co wiem, ewangelików jest kilka osób. Tak jak mówiłem, po 45 roku ewangelicy przekazali kościół gminie katolickiej, ponieważ nie byli w stanie tego utrzymać. A tu również ta, że tak powiem, antkowość i krzyżackość się zaciera, ponieważ w tej chwili przynajmniej połowa mieszkańców Brodnicy pochodzi tak naprawdę z lewej strony Drywęcy, także wydaje mi się, że
to gdzie
sytuacja
ktoś
się
ma korzenie, przestaje być bardzo ważne. Szkoda trochę tego, że jesteśmy tacy jednolici, z tej wielokulturowości wychodziło wtedy coś dobrego. Pani mówiła, miasto było gościnne, ludzie potrafili ze sobą, był cytat, potrafili ze sobą się bawić. Mówili różnymi językami, choć znali swoje języki. No, była taka nić porozumienia, prawda?
Była na pewno nić porozumienia, ale to nie przeszkadzało, żebyśmy do dnia dzisiejszego nie zachowali w pamięci takich drobnych utarczek, które powodują, że to życie nawet jest takie ciekawsze, bo często możemy wspólnie się śmiać z tego, jak to było kiedyś. Ta niechęć, w cudzysłowie, była spowodowana chyba też historią, prawda? Zabór rosyjski jednak różnił się od zaboru pruskiego. Tutaj życie było, to był taki ornóg, prawda, pruski. A tam takie rozchwianie, większa bieda. I to może spowodowało, że ta niechęć ze strony antków w stosunku do nas była taka widoczna. I w tej chwili to się zaciera, także...
Oby to wszystko już pozostawało w tej chwili w sferze wspomnień, anegdot, żartów. Myślę, że za jakiś czas zobaczymy, jak mieszkańcy Rypina patrzą na tę stronę Drwęcy. Bardzo państwu dziękuję. Będziemy, myślę, że co środę starali się jakoś tę przeszłość regionu odkrywać, bo w tej chwili województwo no, jest bardzo jednorodne, ale ma bardzo ciekawą historię. Przechodziły tutaj granice zaborów, różne ziemie historyczne, historyczne, to wszystko determinowało życie. Będziemy wracać do tej przeszłości w regionalnym punkcie widzenia. Żegnamy się z Brodnicą. W audycji gościli pani Aleksandra Kurek, historyk, przewodnik. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dyrektor Brodnickiego Muzeum Marian Marciniak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Bartosz Markuszewski, historyk z Brodnickiego Muzeum. My żegnamy gościnną Brodnicę. Sławomir Nowak, Michał Słobodzian. Do usłyszenia.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.